Odkryjcy, Grzałska. Pierwsza Królewska. Pierwsza Królewska, 18 rozdział. Zaczniemy od wersetu 20. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja jeden tylko pozostałem jako prorok Pana, proroków Baala zaś jest 450. Niech nam przeto dadzą dwa cielce, niech oni wybiorą sobie jednego cielca i podświartują go i położą na drwach, lecz ognia niech nie podkładają. Ja również przygotuję jednego cielca i położę go na drwach, ale ognia nie podłożę. Potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, a ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: dobry pomysł, dobrze się rzekł, dobrze, niech tak będzie. Następnie Eliasz rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego cielca i przygotujcie go pierwsi, gdyż was jest więcej, i wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty przez kontrast z nicością pokazujesz wspaniałości Twojej natury. Prosimy o Boże, zechciej nas pouczyć, prosimy, zechciej nas zachęcić, tak abyśmy nie oskarżali Cię więcej, tak jak często to czynimy, ale abyśmy ufali Tobie, ufali, że Ty jesteś Bogiem, który słyszy. Prosimy Ciebie, abyś zechciał teraz swoim duchem objaśnić te słowa naszym często upartym, często ciemnym umysłom. Amen.
Amen.
Słuchajcie, ostatnim razem mówiłem o 21 wersecie tego rozdziału i tam była mowa o rozdwojeniu, czyli była mowa o śmierci, była mowa o sądzie. Bóg osądził lud. Pamiętamy, że z 1 Piotra, chociażby 4 rozdziału, że sąd Boży zawsze zaczyna się od jego ludu. I w rzeczy samej świątynia jest wybudowana na czym? Pamiętacie? Została wybudowana na klepisku. A klepisko, to co to jest? Miejsce sądu. To jest miejsce oddzielenia ziarna od plew. Tak więc 21 werset, sąd Boży zaczyna się od ludu. Ale słuchajcie, cały 18 rozdział mówi o czymś innym. Wymowa całego 18 rozdziału jest jaka, jeżeli jeszcze pamiętacie? Jest Boża inicjatywa. Bóg wychodzi z inicjatywą do ludu, który jest umęczony przez suszę i pamiętamy, nie ma zamiaru się nawracać. Lud, który ani do niego nie woła o zmiłowanie, i Bóg wychodzi z inicjatywą, aby wybawić swój lud. I słuchajcie, każdy z nas może opowiedzieć historię Bożej inicjatywy. Każdy z nas, bez względu na to, czym rodziliście się w rodzinach wierzących, rodziców, czy też nie, każdy z nas może opowiedzieć, jak Bóg działa, z jaką inicjatywą działa, okazuje łaskę od samego początku. Słuchajcie, dzieci, zacznijmy od dzieci. Gdybym wam zadał pytanie teraz, czy wiecie, czy potraficie odpowiedzieć, potrafilibyście odpowiedzieć, w jaki sposób Bóg okazał inicjatywę, nawrócił twoją, waszą mamę, waszego tatę? Jaką drogą Bóg przyprowadził waszą mamę, waszego tatę do siebie, czy potrafilibyście odpowiedzieć na to pytanie? W jaki sposób, albo inaczej nawet, w jaki sposób działał Bóg w waszej mamie, w waszym tacie? I słuchajcie, jeżeli nie znacie odpowiedzi na to pytanie, to ja bym zachęcał was, abyście zapytali waszych rodziców, jak Bóg czynił, co Bóg czynił w ich życiu, w jaki sposób Bóg działał w ich życiu. Słuchajcie, jakbym was zapytał wszystkich, czy wiecie, w jaki sposób ja się nawróciłem? Albo w jaki sposób Bóg działał w moim życiu? Wiecie? Władek, wiesz? Nie wiesz.
W jakimś radzie.
A, tak, tak, dobrze. Gdyby było więcej czasu, to jak najbardziej pasuje to, żeby aby to opowiedzieć, ale dzisiaj może następnym razem. Tak więc widzimy Boga, który wychodzi, aby szukać z inicjatywą to, co zginęło, by znaleźć to, co zginęło. I pamiętamy, najpierw była diagnoza. Jaka była diagnoza 21 wersetu? Diagnoza była postawiona rozdwojenie, czyli śmierć, czyli praktyczny ateizm. Najbardziej niebezpieczny, można powiedzieć, najbardziej powszechny też styl życia. Co to znaczy praktyczny ateizm? Praktyczny ateizm znaczy, że żyjemy tak, jakby Boga nie było. Żyjemy praktycznie tak, jakby źródłem wszelkiego dobrobytu, zdrowia, wszelkiej pociechy było co? Były nasze własne zabiegi, a nie dobroć Boża. I to się nazywa praktyczny ateizm. Jeżeli ja upatruję źródła wszelkiego dobrobytu i wszelkiej pociechy mojego zdrowia i powodzenia w swoich własnych zabiegach, a nie w dobroci Bożej, to jest właśnie praktyczny ateizm. Ale oczywiście, ponieważ życie jednak jest peryferyjnie na obrzeżach, niepokojąco tajemnicze, niepokojąco niekontrolowalne i jest ta rzecz na si, której nie nazywamy, która też nas niepokoi, dlatego co robimy? Z lekka posypiemy, większość ludzi z lekka posypuje swoje życie Bogiem, czy jakąś odrobiną pobożności i religijności, ale tak bez przesady, żeby nie przesadzić. Tak więc to jest diagnoza, to jest sąd Boży ludu. Jak wygląda ustawienie, bo zaraz będzie się bardzo dużo działo dzieci, zaraz, jeżeli czytaliście ten urywek, a na pewno żeście czytali, zobaczycie, że będzie się bardzo wiele działo. Jakie jest ustawienie? Ustawienie, cała scenografia, to mamy 850 naprawdę fałszywych proroków. Oprócz tego jeden prorok Pana. Mamy cały lud wraz z królem i wszyscy są zgromadzeni gdzie? Zgromadzeni są na górze Karmel, prawdopodobnie nieco poniżej szczytu góry Karmel, a góra Karmel to sad owocowy, to ogród. Czyli wszystko jest przeszykowane na kolejną próbę. Gdzie? W ogrodzie. Jeszcze jest jeden element scenografii, ustawienia. Jaki jest element? Jeszcze jeden, który tu występuje. Długotrwała susza. Wszystko dzieje się jeszcze w kontekście suszy, czyli Bożego sądu. Ale kto będzie sądzony? Zadajmy pytanie. Lud już został osądzony i oniemiał. Na szczęście oniemiał, zanim rozpocznie się sąd. Fałszywi prorocy będą sądzeni. Zaraz zobaczymy. Achab będzie osądzony. Coś się wydarzy jeszcze innego, co ja pierwszy raz, czytając ten urywek, wielokrotnie pierwszy raz zauważyłem, ale o tym później. Ale kto będzie przede wszystkim sądzony? Kto jest sądzony w tym urywku? Podobnie jak w księdze Hioba, kto znowu podda się sądowi? Po co? Żeby ocalić swój lud. I oczywiście tą osobą, która się podda sądowi, dlatego lekko przeraża mnie to na niebiesko dobry pomysł, ta odpowiedź ludu, tak jakby lud nie zdawał sobie jeszcze sprawy z kim, z czym ma do czynienia i mówi, tak, dobry pomysł, dobrze, Boże, powiedziałeś. Kto będzie sądzony? Będzie sądzony Bóg. Tak jak w księdze Hioba, Bóg ustala warunki testu, warunki sądu, Dlaczego? Dlatego, że jego sąd jest, jego osąd jest sprawiedliwy i jego tylko. Pamiętamy w Księdze Hioba, Bóg mówi, zabierz mu wszystko, ale zdrowie, wszystko mu zabierz, ale nie dotykaj jego życia. Pamiętamy, że później przyjdzie większy Hiob, który niestety nie będzie miał przywileju tego ograniczenia. Ten większy Hiob, który przyszedł za Hiobem, będzie musiał złożyć swoje życie. Po co? Aby mógł następnie wstawiać się za swoich przyjaciół. Tak więc tutaj Eliasz mówi, jak to będzie wyglądać, a lud, pamiętamy, lud jest świadkiem, lud cały czas patrzy, a patrzeć oznacza sądzić, sądzi Boga. Zwróćmy uwagę na wersety 23 do 25. Ile razy? 4 razy pojawia się słowo ogień. Ogień. Będzie to próba przez ogień. Tak to Bóg ustanowił w swojej rzeczywistości, że sąd przez ogień bywa rozstrzygany. I słuchajcie, ten sąd, który nadchodzi, ten sąd, który jeszcze przy końcu, na końcu nadchodzi, również przez ogień będzie rozstrzygnięty. Podobnie i tutaj. Przeczytajmy kolejne urywki od wersetu 26 do 29. Wzięli tedy, według słowa Eliasza, ponieważ was jest więcej, to wy pierwsi przygotujcie cielca. Wzięli tedy cielca, którego im dano, oprawili go i wzywali imienia Baala od rana aż do południa, mówiąc: Baalu, wysłuchaj nas. Lecz nie było żadnej odpowiedzi. Wykonywali przy tym taniec kultowy, naprawdę podskakując wokoło ołtarza, czy nawet skacząc na ołtarz, który wznieśli. A gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem. Ale może się zamyślił, lub jest czymś zajęty, innym zajęty, lub może udał się w drogę, albo może śpi. Niech się więc obudzi. Wołali więc głośno i według swojego zwyczaju zadawali sobie rany nożami i włóczniami, aż krew po nich spływała. A gdy minęło południe, oni trwali jeszcze w swoim upojeniu. Bardzo dobre tłumaczenie Brytyjki, chyba jako jedyna właściwie to przetłumaczyła. Upojeniu należało jeszcze pewnie dodać proroczym, bo o to chodzi. Upojeniu proroczym. 29, aż do pory składania ofiary z pokarmów, która była składana późnym popołudniem o zmierzchu, ale nie było żadnej odpowiedzi. Tak więc zobaczcie, prorocy Baala wybrali cielce jako pierwsi, oprawili, położyli na drwach i co się zaczęło? I rozpoczęli swój cyrk. Pamiętamy, a lud patrzy. Najpierw zaczęli wołać, potem skakać wokół ołtarza, następnie zaczęli zadawać sobie rany, aż krew sikała, aż krew po nich spływała. I ciekawą rzeczą, chyba Leithart na to zwrócił uwagę. Zadając sobie ciosy sobie samym, stali się ci przewrotni prorocy, stali się przewrotnymi, żywymi ofiarami. I słuchajcie, co Biblia mówi, co apostoł mówi o nas. Zwróćmy uwagę, że i my mamy stać się, mamy być żywą ofiarą, mamy składać co? Naszego ducha? Nasz umysł? No nie. W 12 rozdziale listu do Rzymian jest powiedziane, że mamy składać nasze ciała jako żywą ofiarę. Tak więc my też musimy składać nasze ciała, ale my nie musimy się ciąć i krwawić. Dlaczego nie musimy się ciąć i krwawić jak oni? Dlatego, że ktoś w nasze miejsce został pocięty i zalał się krwią. A my mamy się chwytać tego, który zalał się krwią, aby w mocy jego zalania się krwią umierać w naszych ciałach dla siebie, a żyć dla Boga. Czyli tak to wygląda. Dlatego nie musimy się ciąć. Ale zwróćcie uwagę, że ten werset wskazuje na jedną, jedyną alternatywę, że albo chwycisz się tego, który został pocięty i wykrwawił się dla ciebie, albo ty sam będziesz musiał zalać się krwią, tak jak ci prorocy. I to jeszcze nie koniec ich zalania się krwią. A od południa zaczęli prorokować i zaczęli pewnie w upojeniu narkotycznym, dlatego że to słowo na to wskazuje, w upojeniu narkotycznym prorokować aż do późnego popołudnia. Aż nadszedł czas na ofiarę całopalną i z pokarmów. Jak widać, drwiny, widzimy to w wersecie 27, jak widać, drwiny czasami są jak najbardziej na miejscu. Eliasz szydzi z ich bóstwa, mówiąc: wołajcie głośniej, może się zamyślił, może czymś się zajął, może wyjechał, a może śpi. Jednak nie było żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie było żadnej odpowiedzi, pomimo tak wielu pracowitych starań z ich strony? Bo być nie mogło. Dlaczego? Dlatego, że chociażby jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, co Sebastian podkreślał, to jest Boża rzeczywistość. W pierwszej księdze Samuela 12:21 czytamy: nie odstępujcie od Niego, od prawdziwego Boga, do pustki, do nicości, do marności, które nie mogą pomóc ani wyratować, są bezsilne, gdyż są nicościami. Pierwsza Kronik 16:26, zapamiętajcie ten urywek. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości. I teraz zobaczcie dla kontrastu. Pan zaś. I to słowo zaś, które jest w hebrajskim też, wskazuje właśnie na kontrast. Pan zaś stworzył niebiosa, stworzył wszystko. W księdze Jeremiasza, proroka Jeremiasza, 10 rozdział, 14 werset. Głupi, tak od razu, głupi. Głupi jest każdy człowiek, oj, i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Są nicością, dziełem, uwaga, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia, czyli sądu, a to, co o czym czytamy, to jest właśnie nawiedzenie, w czasie swojego nawiedzenia poginą. I teraz zobaczcie, jest kontrast. I zobaczcie, jakie imię naszego Boga tutaj występuje, to podkreślone. Nie takim jak oni jest dział Jakuba. Czyli twoja część, wręcz to brzmi jakby twoja współwłasność. Nie takim jak oni jest dział Jakuba, gdyż on jest stwórcą wszechrzeczy, a Izrael jest jego dziedzicznym plemieniem. Pan zastępów jest imię jego. Tak więc wszędzie chodzi o kontrast. I teraz na jedną jeszcze rzecz musimy zwrócić uwagę, na strukturę tych starań, tej pracowitości proroków Baala. Cały ten urywek od 26 do 29 jest spięty klamrą i ta klamra to: lecz nie było żadnej odpowiedzi. Także to nie bez przypadek. Ale chodzi o to, że Bóg chce, abyśmy to wychwycili z tego urywka. Że cała ich pracowitość, wszelkie ich zabiegi spowodowały co? Nic. Zero odpowiedzi. Nie było żadnej odpowiedzi. Słuchajcie, wiemy już dla kontrastu, o co chodzi w tym urywku. Chodzi o to, aby zbudować lud, ale chodzi o to, abyś ty, abym ja odebrał zachętę, jakiemu Bogu służymy. Służymy Bogu, który słyszy, więcej, służymy Bogu, który nie jest taki jak ten Bóg, ale służymy Bogu, który odpowiada. Służymy Bogu, który odpowiada na nasze wołania. Zabiegi kapłanów Baala okazały się bezskuteczne, wszelka pracowitość, wszystko było bezsilne i bezowocne. A zobaczcie, co jest w centrum. W centrum, gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc... I w jaki sposób Eliasz drwi z nich, mówiąc to, co mówi? No oczywiście cytując psalm 115 i inne psalmy, bo dokładnie to jest w tych psalmach, w tych miejscach napisane. Tak więc konkluzja wszystkiego jest, ale nie było żadnej odpowiedzi, werset 29. Teraz jest kolej na Eliasza, ale co się dzieje? No to, o czym musimy pamiętać, to musimy pamiętać, że słońce chyli się już ku zachodowi. Co to znaczy? To znaczy, że dzień Baala się kończy. Uwaga, rozpoczyna się nowy dzień. Za chwilę rozpocznie się nowy dzień i nazwijmy go po imieniu. Za chwilę rozpocznie się Dzień Pański, który oczywiście jest dniem niczym innym jak dniem sądu. Prorocy Baala mieli swój czas. Bożej mądrości on zezwala, aby siły wrogie Ewangelii do jakiegoś czasu prosperowały. Przez jakiś czas Bóg daje im swój dzień, ale słuchajcie, nikt nie może powstrzymać chociażby ruchu słońca. Dzień Pański według Bożego postanowienia nieuchronnie nadchodzi i podobnie tutaj to się dzieje. Wtedy Eliasz, werset 30, słońce chyli się ku zachodowi już, pamiętamy. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie, a gdy cały lud zbliżył się do niego. Słuchajcie, to, co się tu dzieje, to jest, warto na to jeszcze zwrócić uwagę. Dosłownie mamy dwa słowa bliżej. Bliżej, chodźcie bliżej. I to z dwóch stron jest bliżej do mnie. Bliżej do mnie, bliżej lud podszedł. To jest naprawdę bardzo charakterystyczne, że z dwóch stron mamy bliżej, a po środku do mnie, co jest hebrajskim słowem el, które często oznacza Boga, ale to nawet nie jest konieczne. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z prorokiem, a prorok, Bóg utożsamia się ze swoim prorokiem. Ale słuchajcie, nawet nie o to chodzi. O co chodzi? Chodzi o to słowo bliżej. To, co my czynimy obecnie, to zbliżamy się do naszego Boga. W liście do Hebrajczyków 7:25 czytamy: przeto i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, przez Chrystusa, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. I w Jakuba 4:8: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, zwróćcie uwagę, jakby to się tyczyło dokładnie tamtej sytuacji. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Pamiętam jeszcze 21 werset. Dokładnie takową posiadał lud. Tak więc zbliżcie blisko, pamiętajcie, bliżej lud podszedł do mnie. Pośrodku prorok. Ale chodzi o co przede wszystkim? Chodzi o to, że lud stał z daleka. Z daleka spoglądał na cyrk proroków Baala. Jaka jest cecha religii Baala? Cecha charakterystyczna praktycznego ateizmu. I o tym już wspomniałem. Musimy być świadomi tego, kiedy głosimy Ewangelię. Jaka jest cecha religii Baala? Angst, niepokój, strach. Chodzi o strach, chodzi o manipulację przy pomocy strachu. Jeżeli jeszcze pamiętacie wasze czasy przed nawróceniem, to właśnie powinniście pamiętać, że właśnie ten strach wszystko przenikał. Niektórzy tutaj mieli, obecni, którzy są tutaj, mieli właśnie z tym aspektem dość spektakularnie do czynienia. Strach. I słuchajcie, w tym urywku trudno się było nie bać, kiedy wariaty skakały wokoło z nożami i z dzidami, krew sikała, darli się, krzyczeli i później jeszcze w upojeniu narkotycznym mamrotali. Ale teraz prorok mówi, przystąpcie bliżej, chodźcie bliżej. Słuchajcie, dlaczego to wydaje się być sercem całego urywka? Prorok mówi, chodźcie bliżej, teraz będzie normalnie. Co prorok mówi naprawdę? Słuchajcie, za chwilę kogoś momentalnie rozpoznamy. Otóż to, co prorok mówi, prorok powiada, nie bójcie się. Nie bójcie się. Teraz, w tym momencie już wiemy, kto to mówi, kto przemawia, w czyim imieniu Eliasz przemawia. Teraz już go rozpoznajemy. Kto tak, jakże często do nas mówi, nie bójcie się, nie bójcie się. Oczywiście nasz Pan tak do nas mówi. Następnie czytamy, przystąpcie do mnie, a gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści. Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Tak więc słuchajcie, słońce chyli się ku zachodowi, ale Eliasz wie, co ma robić. Eliasz się nie śpieszy, dlatego że wszystko jest według porządku, według planu, który Bóg mu objawił. Tak więc Eliasz wziął 12 kamieni. Co to znaczy 12 kamieni? Oczywiście 12 plemion, ale jakie jest przesłanie? No przesłanie jest nieco zaskakujące. Dlaczego? Dlatego, że gdzie dzieje się akcja tego urywka? Akcja tego urywka dzieje się na północy. Dzieje się w północnym królestwie 10 plemion, nie 12 plemion. Podczas gdy Eliasz uparcie, jakby w ogóle nie był świadomy podziałów, granic, murów berlińskich. Pamiętacie, kto zbudował mur berliński, żeby nikt do Jerozolimy nie mógł wchadzać? Basza, król Basza zbudował mur berliński. Ale Eliasz co? Dla Eliasza nie ma to znaczenia. Eliasz bierze, jakby nigdy nic, 12 kamieni. Dlaczego? Dlatego, że Boży lud jest jeden. Co więcej, stanowiło to napomnienie dla ludu. Powinniście byli chodzić i powinniście wciąż jak najszybciej zacząć chodzić do Jerozolimy, do świątyni, dlatego że religijnie, bez względu na polityczne podziały, jest jeden Boży lud, dlatego 12 kamieni. Moglibyśmy powiedzieć, ale chwila, Eliaszu, co ty robisz? Naprawiasz ołtarz? Przecież jest tylko jeden ołtarz, ten w Jerozolimie. Nie wolno budować żadnych innych ołtarzy od momentu, kiedy została wybudowana świątynia w Jerozolimie. Co ty czynisz? Do tego czasu, przed wybudowaniem świątyni, można było oddawać Bogu cześć w różnych miejscach, ale nie teraz. I słuchajcie, o co chodzi? Co sprawia, że dany ołtarz jest ołtarzem uwiarygodnionym, z pieczęcią wiarygodności od Boga? To, co uwiarygadnia dany ołtarz, jest oczywiście to, na co wam zwróciłem uwagę wcześniej. To, co uwiarygadnia ołtarz, jest oczywiście ogień. Ogień. A czym jest ogień? Ogień to sprawiedliwy sąd Boży. Boga nie interesują nasze ogniska, nie interesują nasze sądy. Dlaczego? Dlatego, że tylko Jego sąd się liczy, a nie nasze. Tylko Jego ogień. I pamiętamy, co się stało w 3 Mojżeszowej, 10 rozdziale, pierwsze 2 wersety. Synowie Aarona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich. także zmarli przed Panem. Tak więc nie wolno było innego ognia, tylko ogień od Pana, tylko ten, który On nakazał, był prawowitym ogniem. W 32 z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana i wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Słuchajcie, to co Eliasz robi, to Eliasz robi co? Model. Model nie całego świata, ale model całego kosmosu, całego stworzonego porządku. Tak więc jest góra z kamieni, którą jest ołtarz. Wokół tej góry, najwyższej góry, bo najwyższą górą jest ołtarz, na najwyższej górze, mówią prorocy, była świątynia. I to w bardzo realnym sensie to była najwyższa góra, chociaż wiadomo, że o wiele niższa od Trzemolungny. Ale mamy najwyższą górę, ołtarz. Wokół ołtarza jest co? Wokół ołtarza jest rów, w którym gromadzą się śmieci. Ten rów wokół ołtarza to jest otchłań. Otchłań, do którego zaraz zobaczymy, co spłynie. Tak więc ołtarz to góra Pana. Pamiętajmy o tym, że i my co niedziela wchodzimy na górę. Po co wchodzimy na górę? Najwyższą górę. Po to, aby obejrzeć schemat, aby następnie ten schemat zabrać ze sobą na dół z powrotem i wprowadzić go w życie. Za chwilę będziemy się modlić. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tak więc teraz oglądamy ten schemat, a później w życiu będziemy go wprowadzać. W dzisiejszym urywku, jeżeli słuchaliście, Jezus wszedł na górę i objawił nam co? Objawił nam schemat nieba. Jak ma wyglądać schemat nieba wśród nas. Tak więc ołtarz, świątynia jest najwyższą górą, w sensie realnym, nawet nie metaforycznym. Dlaczego jest najwyższą górą, byście powiedzieli? No dlatego, że sięga do nieba. Dlatego, że objawia nam te schematy tego, co jest w niebie. Tak więc Gagarin, kiedy poleciał w kosmos i powiedział, że Boga nie uwidzę, to jak my byśmy mu odpowiedzieli? Odpowiedzielibyśmy mu, ty nie palicję wysoko, wystarczająco, nie? Wystarczająco wysoko się nie wzbiłeś. Albo byśmy mu powiedzieli, trzeba było użyć amerykańską rakietę, albo kitajską, jeszcze lepiej, kitajską rakietę. No nie, no prawda jest taka, że bez względu na to, jakiej rakiety by nie użył, to sorry Winnetou. Wiecie, dzieci, kto to jest Winnetou? Dzieci mogą nie wiedzieć. Słuchajcie, zawsze jak zaczynaliśmy się bawić, to była wielka sprzeczka. Kto będzie Jankiem z 4 pancernych i kto będzie Winnetou w innej grze. Także zapytajcie rodziców, kto to jest Winnetou. Słuchajcie, no nie, Gagarin musiałby przyjść na nabożeństwo i wtedy wstąpiłby wysoko, żeby zobaczyć Boga. Ale słuchajcie, jest to ołtarz z nieociosanego kamienia i on występuje naprawdę w wielu miejscach, ale jest jedno miejsce szczególne, na które chciałbym Wam zwrócić uwagę. Jedno miejsce, które wybija się ponad wszystko. Osobiście mój jeden z ulubionych wersetów, kiedyś nawet na jakiejś wizytówce go miałem, niesamowity werset. Werset Księga Daniela, 2 rozdział, 34, 35 werset. Patrzyłeś, królu, na Buchadonosorze, a wtem bez udziału rąk, czyli ręka tego kamienia nie dotknęła. Oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Tak więc ta góra, ten kamień, który się oderwał, oczywiście był ołtarzem. I tym ołtarzem jest kto? Jesteśmy my, jest Ewangelia. I co to oznacza? Że ten kamień zniszczy wszystkie inne królestwa, a sam wyrośnie w wielką górę, najwyższą górę i wypełni całą ziemię. Bardzo wolę słowo rozrósł się. Dlaczego? Dlatego, że to jest tłumaczenie Biblii tysiąclatki. Ale to tłumaczenie właśnie idzie w zgodzie z przypowieściami naszego Pana o Królestwie. I tam mamy, w każdej przypowieści mamy wzrost. Malutkie ziarenko staje się największe drzewo. Trochę zaczynu, całe ciasto jest zakwaszone. I podobnie tutaj. Ale teraz przechodzimy do zwróćcie uwagę na kolejne 33 werset. Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach i rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znowu rzekł: uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili to po raz trzeci. Ile wiader wody zostało wylanych? Nikt nie wie, o ludzi. 12. 12 wiader. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że rów wypełnił się wodą. Jakiego koloru była woda w rowie? Czerwona. Dlatego, że obmyła ofiarę, po kamieniach spłynęła i wypełniła nieczystość, wypełniła rów aż po brzegi. Zaraz zobaczymy coś podobnego. A gdy nadeszła pora, składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. I teraz zobaczcie, bo o to chodzi i na tym polega kontrast. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serce. Słuchajcie, to, co chodzi, kulminacją wszystkiego, właśnie chodzi o lud i chodzi o odmienione serca. Bogu chodzi o lud, o zbawienie ludu, dlatego wszystko to zainscenizował i ustawił. Po co? Aby odnowić serca ludu. I teraz Eliasz modli się i zobaczcie werset 38, co się dzieje. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Słuchajcie, nie wiem, no niestety, nie zauważyłem tego do tego czasu. Nie zauważyłem, że jakoś myślałem, że ofiary, drwa, wodę, tak, to widziałem, ale nie, jakoś nie zauważyłem, że ogień Pana pożarł również kamienie. Wszystko pochłonął ogień Pana. Słuchajcie, jedna rzecz, która jest strasznie, którą ten werset 38 tchnie. Co w tym wersecie czuć? O co chodzi przede wszystkim? W tym wersecie czuć pośpiech. Zwróćcie uwagę, wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemią, a wodę, która była w rowie, nie wysuszył. Tak, wysuszył. Taki był efekt. Ale wysuszył w szczególny sposób. W jaki? Wychłeptał. Dzieci, co to znaczy chłeptać? Wiecie, co to znaczy chłeptać? Nieraz może wasza mama powiedziała, moja mama kilka razy tak powiedziała: przestań chłeptać.
Piesek chłopcze.
Piesek chłopta. No nie. Oczywiście dziewczynki nigdy nie chłopczą, tylko chłopcom czasami zdarza się chłoptanie. Ale co to znaczy chłoptać? Kiedy ktoś chłopcze? Kiedy jest spragniony, kiedy jest głodny, bo można zupę chłoptać. Moja mama do zupy się odwoływała. Kiedy jest głodny i kiedy się śpieszy. Kiedy się śpieszy. Wtedy, ale co to znaczy chłoptać? Co potrzebujesz, żeby chłoptać? Języka. Dokładnie. Kiedy pies chłopcze wodę, potrzebuje języka. Zobaczcie tutaj, czy ogień ma języki?
Nie.
Mówi się, że niestety czasami opisuje się ogień, że ogień wygląda, jakby miał języki. I dokładnie w taki sposób to jest, tutaj jest opisane, że woda, która była w rowie, te języki wylizały, czy wychłeptały do sucha. Słuchajcie, oznacza to pośpiech, ale możemy zadać jedno pytanie jeszcze. Dlaczego Bogu, dlaczego ogniu Bożemu, bo to jest ogień Pana, zwróćcie uwagę, dlaczego mu się tak śpieszyło? I słuchajcie, odpowiedź na to pytanie może nas rozerwać z wdzięczności. Dlaczego mu się tak śpieszyło? I słuchajcie, nie chodzi o to, żebyśmy teraz wymyśleli, o, zaraz dojdziemy, dlaczego mu się tak śpieszyło. Dlatego, że już nam jest, zostało powiedziane, dlaczego mu się tak śpieszyło. Dlatego, że prorok Eliasz już powiedział, nie musimy zgadywać, dlaczego mu się tak śpieszyło. Dlaczego mu się tak śpieszyło? Dlatego, że Bóg odpowiada i chce jak najszybciej odpowiada na wołanie swojego ludu. Tak więc słuchajcie, każdy z nas może sobie zadać pytanie, długo już czekasz? Długo się męczysz? Albo inaczej, długo wołasz? A nie znamy ludzi, którzy rzeczywiście już wołają od jakiegoś czasu. Jaka jest rzeczywistość? My byśmy oskarżyli Boga, że o, ty zwlekasz. O, tobie się nie śpieszy. Słuchajcie, na przyszłość mówię, kiedy zobaczycie psa, który spragniony chłopcze wodę, pamiętajcie o jednej rzeczy. Ale nasz Pan jak najszybciej. I to jest ten kontrast. Tamten milczał, Baal, nie był w stanie odpowiedzieć. Nasz Bóg jak najszybciej odpowiada na wołanie swojego ludu. Kończąc już, gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc, Pan jest Bogiem, wtedy Eliasz rzekł do nich, pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Bardzo istotna rzecz. Boży sąd jest dokładny. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich na dół, nad potok Kiszon i tam kazał ich pozabijać. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, nie tyle podnieś się, co wejdź z powrotem na górę, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją wierność. Dziękujemy, że Ty przy pomocy tego wydarzenia, które wydarzyło się na Górze Karmel, opowiadasz nam, jaki jesteś. Ty opowiadasz nam o sobie, że Ty słyszysz wołania swojego ludu. Ty szybko odpowiadasz na wołanie swojego ludu. Prosimy o Boże, abyśmy przez ten tekst, przez te słowa, które są mocą i które są duchem, abyśmy tym bardziej chwytali się Ciebie, tym bardziej Tobie ufali, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, który słyszy, Ty jesteś Bogiem, który odpowiada. Dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje sądy. Dziękujemy, że Twoja sprawiedliwość i Twój ogień jest tym, co nas raduje, jest tym, czego z utęsknieniem oczekujemy. Amen.